Jeden człowiek miał pewien problem. Ten problem trwał dosyć długo. Żona szukała jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Szukała pomocy, między innymi. Rozmawiała i ze mną. Okazało się, że jakieś 8 lat temu oddała życie Panu, ale później odeszła i wyszła za mąż. Adoptowała dziecko. I wynikł pewien problem, bo według niej ich relacja powinna być lepsza z mężem i nie udało się w żaden sposób tego naprawić. Bo człowiek nie chciał. Ale doszło do tak wielkiego napięcia między nimi, że któregoś dnia on ją uderzył. I ona powiedziała: dosyć. I później poznałem również jego i rozmawialiśmy ze sobą. On zamieszkał poza domem i zaoferowałem mu mieszkanie w kościele, żeby miał czas zastanowić się, modlić się, szukać rozwiązania, bo jednak szkoda takiej relacji, takiego małżeństwa. Nie wiedział, czy ona mu wybaczy, czy nie wybaczy, czy w ogóle prosić, czy nie prosić. I zapytałem go taką prostą rzecz. Czy ty ją jeszcze kochasz? Mówi: no kocham. A jak myślisz, ona ciebie kocha? No, mówi, myślę, że tak. To jeżeli kochacie siebie, chociaż może niedoskonale, to jest nadzieja. Tak było z Piotrem i z Panem Jezusem. Piotr zawiódł Pana Jezusa, nawet się go wyrzekł. I kiedy Pan pytał go: miłujesz mnie? Tam jest pewna gra słów. Pan pytał go: czy miłujesz mnie, agapę, miłością doskonałą? A Piotr mówi: miłuję cię miłością fileo, jak przyjaciela. To jest moja miłość, jest dużo niższa niż ta, o którą ty pytasz. Widzę, że moja miłość jest słaba, ale miłuję cię. Pan pyta go ponownie: Piotrze, miłujesz mnie miłością agapę? A Piotr mówi: Panie, miłuję cię fileo, jak przyjaciela. Tak wysoko, tak w pełny sposób nie miłuję ciebie, ale miłuję ciebie jak przyjaciela. I na końcu Pan go zapytał: Piotrze, czy miłujesz mnie jak przyjaciela? I Piotr zasmucił się. Mówi: Panie, ty wiesz, że ciebie miłuję. Więc dopóki miłuję jak przyjaciela, nie tak może bardzo, nie tak jak powinno być, ale miłuję ciebie, kocham ciebie. Dopóty jest szansa, że relacje nasze będą naprawione, będą odbudowane. Bo miłujemy siebie nawzajem, bo ta miłość jest. I wymaga tylko może ukorzenia się, pokuty, może owoców tej pokuty. I pewne rzeczy mogą być odbudowane. I po jakimś czasie rzeczywiście Pan sprawił to, że on może być już z żoną, są znowu w relacji i powiedzieli sobie, że teraz chcą budować na Chrystusie. Ale chciałbym mówić dzisiaj o uwielbianiu Boga. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 18-19 werset. Czy uwielbienie Boga jest czymś prostym, czy trudnym? Czy łatwo to nam przychodzi, czy też nie? Z Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzałeś, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Po tej rozmowie właśnie o tym, czy miłujesz mnie, Pan Jezus mówi Piotrowi o tym, że gdy byłeś młodszy, chodziłeś jak chciałeś. Decydowałeś, dokąd idziesz, co zrobisz, ale gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. I zapowiedział mu Pan Jezus, jaką śmiercią on uwielbi Boga. Pomyślałem sobie, śmierć może uwielbić Boga. Życie może uwielbić Boga, ale i śmierć może uwielbić Boga. I Pan zapowiedział Piotrowi, że on uwielbi Boga, chociaż pójdzie tam, dokąd on nie chce. Uwielbienie Boga bardzo często jest chodzeniem drogami, których nie chcemy, którymi nie chcemy chodzić. Chcemy wielbić Boga, chcemy, żeby Bóg był uwielbiony, ale kiedy Bóg zaczyna nas prowadzić ścieżką uwielbienia, sam Bóg wie o tym i mówi, ty nie chcesz iść tą drogą. To nie jest łatwe dla ciebie. To nie jest dla ciebie przyjemne. To nie jest naturalne dla ciebie. Jest to dla ciebie trudne. Nie chcesz w taki sposób uwielbić Boga. Chcemy wielbić Boga na swój sposób. Ci, którzy mają piękne głosy, chcieliby wielbić Boga swymi głosami. I chwała Bogu za to. Ci, którzy mają naturę Marty, która dogląda wszystkich spraw, czystości, porządku, żeby wszystko było na swoim miejscu, oni chcieliby w ten sposób wielbić Boga. Mówią, ja tam do śpiewu nie nadaję się za bardzo, słaby ten głos. Ja tutaj te kwiatki uporządkuję i ja w ten sposób będę wielbić Boga. Czasami Bóg chce, żebyście się zamienili. Estera nie chciała uwielbić Boga w sposób, który był potrzebny w danym czasie. Kiedy przyszedł wuj i powiedział, Estero, tylko ty jedna możesz wstawić się u króla za naszym narodem. Możesz ratować ten naród. Ty jedna, Bóg cię postawił w tym miejscu. To jest twoje zadanie. Nie chciała uwielbić Boga w ten sposób. I może ktoś inny. Ja się boję. Przecież grozi za to śmierć. Poślij Aarona, Panie. Ja jestem słaby w mowie. Jąkam się. Nie mogę pozbierać myśli. Nie dałeś mi talentu wymowy. Aarona poślij. Nie chcemy wielbić Boga w sposób, który się Jemu podoba. Chcemy wielbić Boga na swój sposób. Tam, gdzie czujemy się bezpieczni. Tam, gdzie jest nam wygodnie. Tam, gdzie niewiele to nas kosztuje. A Pan mówi do Piotra, uwielbisz Boga, ale pójdziesz drogą, którą nie chcesz iść. Ale ty jednak uwielbisz Boga. Ty będziesz tym, który mimo wszystko przełamie swój strach, przełamie swój opór swego ciała i uwielbisz Boga śmiercią. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 4 werset mówi nam, myślę, że bardzo wiele o uwielbieniu Boga. Pan Jezus mówi takie słowa do Ojca: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Uwielbiłem Ciebie na ziemi. O, chciałbym, żeby każdy z nas, kiedy będzie zbliżał się do przejścia na drugi brzeg, by mógł tak powiedzieć. Chciałbym, żebym ja mógł to w sercu powiedzieć: Panie, uwielbiłem Ciebie na ziemi. Te dzieła, które mi zlecałeś, wykonałem je. Wszedłem w nie. Wypełniłem je. Wytrwałem w nich. Uwielbiłem Ciebie. One przyniosły Ci chwałę. One uwielbiły Cię, wywyższyły Cię na ziemi. Dziękuję Ci za to życie. Dziękuję Ci za śmierć, która Ciebie uwielbi. Uwielbiłem Ciebie na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. A w liście do Rzymian czytamy o wielkiej rzeszy ludzi, którzy poznali Boga, lecz nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Poznali Boga, ale nie uwielbili Go jako Boga. Dlaczego? Dlatego, że chcemy Boga w jakiś sposób ograniczyć, zamknąć do naszego wyobrażenia. Niektórzy ludzie mają naturę taką serdeczną dla wszystkich. Chcieliby z każdym mieć wspaniałą relację. Dlatego, kiedy czasami trzeba jest wystąpić przeciwko temu, co jest złe, oni nie występują przeciwko temu. Bo w taki sposób ciężko im uwielbić Boga. Oni lubią ludzi. Nie chcą stanąć przeciwko nikomu. A czasami trzeba. Pan Jezus stawał przeciwko obłudzie, faryzeuszom. Konfrontował się. Niektórzy ludzie nie uwielbili Boga, bo przyjmują Go tylko w jakiejś ograniczonej formie. Że Bóg jest dobry, Bóg jest lekarzem, Bóg jest doradcą. Cudowny doradca, wspaniale doradza, dba o moją duszę. Kochani, ale Bóg jest Bogiem. Kiedy Job cierpiał i miał do Boga wiele pytań, i w końcu doszło do spotkania między Bogiem i Jobem i do rozmowy, Bóg nie tłumaczył się Jobowi z tego, dlaczego to się stało, dlaczego tak się wydarzyło w jego życiu. Tylko pokazał mu na swoją chwałę, pokazał na potęgę, pokazał na wielkość, pokazał na swoją moc i mówi: któż to zaciemnia mój plan słowami, co nie mają sensu? I odpowiedział: Boże, zamykam moje usta. Głupio mówiłem o rzeczach zbyt wzniosłych. Nie rozumiem. Teraz ja będę Cię pytał, o tym mnie poucz. Bóg jest Bogiem. Brat nasz wspomniał przez Słowo Boże o tym, że u niektórych ludzi w zwyczaju jest nie uczęszczać do nabożeństwa. Kochani, człowiek nie robi nikomu łaski. Nie chcesz przychodzić, to nie przychodź. My nie robimy łaski ani sobie nawzajem, ani Bogu. To Bóg daje nam łaskę. Jeśli tej łaski nie potrzebuję, jeśli tej łaski nie pragnę, to jej nie otrzymam. Ale Bóg nas nie prosi o łaskę. Nie prosi nas o to, byśmy ofiarowali Mu jakąś godzinę tygodniową. Bóg jest Bogiem. Bóg sobie poradzi bez naszej chwały. On ma chwałę aniołów. On ma chwałę świętych. Ale to wszystko jest potrzebne nam. Bardzo często to, co nas powstrzymuje przed uwielbieniem Boga na Jego sposób, to jest strach. Estera bała się o swoje życie. Strach powstrzymywał ją. W Księdze Jozłego również czytamy o Jozłę, tym, którego Bóg wybrał jako następcę Mojżesza. Księga Jozłego, 1 rozdział od 6 wersetu. I Bóg mówi tutaj do Jozłego: bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się. Bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jeśli byśmy uważnie czytali 5 Księgę Mojżeszową i Księgę Jozłego, to nie jest tylko jedyne miejsce, w którym Bóg mówi Jozłemu: nie bój się. Bo Bóg przemówił do niego i powiedział do Mojżesza: Mojżeszu, wezwij Jozłego, namaść go, błogosław go i powiedz mu te słowa: nie bój się. I mówił mu Mojżesz: Jozłe, nie bój się, bo ty rozdasz temu ludowi ziemię, dziedzictwo. Potem Bóg przemówił do niego osobiście i mówił mu: nie bój się, będę z tobą. Dokądkolwiek pójdziesz, czyli ile jest tej ziemi do zdobycia? Oczywiście, jeżeli on by poszedł w drugą stronę, nie przeszedłby Jordanu, to nie chodziło o to, żeby on się zawrócił. I Pan powiedział: dokądkolwiek pójdziesz, czy sobie tak, czy tak, to ja będę z tobą. Nie, dokądkolwiek pójdziesz w mojej woli, dokądkolwiek pójdziesz, przechodząc Jordan, tam, gdzie jest ta ziemia do zdobycia, ja z tobą będę. W każdym miejscu tej ziemi, dokądkolwiek się udasz. I później, kiedy lud Izraela przemawia do Jozłego, mówi mu te słowa: nie bój się i nie lękaj się. Kochani, nie trzeba być prorokiem, żeby zauważyć, że Jozue był człowiekiem lękliwym, bojaźliwym. Bóg wybrał takiego człowieka. Tymoteusz był człowiekiem bojaźliwym. Bóg wybrał takich ludzi, bo mieli serce dla Boga. Bo pomimo swoich naturalnych jakichś wad i słabości kochali Boga. Ale Bóg wspierał go i mówi: nie bój się, nie lękaj się, nie obawiaj się. Wejdź w dzieło, które ci przeznaczyłem. Bądź tym, który uwielbi Boga. Kochani, on nie miał innej opcji. Bóg ukazał mu ścieżkę uwielbienia dla jego życia. Powiedział mu: Jozue, będziesz wojownikiem. Nie będziesz tym, który będzie siedział w domu przy kominku. Będziesz wojownikiem. Większość swego życia spędzisz na wojnie, bo masz zdobyć ziemię i bo masz rozdzielić tą ziemię między plemiona Izraela. Mógłby powiedzieć, Boże, to mnie przerasta. Ja bym wolał uwielbić Cię w inny sposób. Wolałbym szkółkę niedzielną prowadzić. Z dziećmi być. Lubię dzieci. Czemu wojownikiem, że tam można zginąć? Ale on nie mówił w ten sposób. On wszedł w tą ścieżkę uwielbienia Boga. Kochani, a Bóg był wierny. I czytamy w Księdze Jozłego 10 rozdział, co się stało właśnie z Jozłem w pewnym momencie, kiedy już doświadczył Bożej wierności, doświadczył zwycięstw Bożych. 10 rozdział, 24, 25 werset. Kiedy wyprowadzono owych królów, 5 królów podbito do Jozłego. Jozłe zwołał wszystkich mężów izraelskich i rzekł do dowódców, wojowników, którzy z nim ciągnęli: zbliżcie się i postawcie swoje nogi na karkach tych królów. Zbliżyli się więc i postawili swoje nogi na ich karkach. I rzekł do nich Jozłe: nie bójcie się i nie lękajcie się. Bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć. Jaka przemiana. Człowieka, którego Bóg musiał podnosić przez przywódców, przez lud, osobiście podnosił jego odwagę. W pewnym momencie swego życia on staje się człowiekiem, który mówi do swoich braci, mówi: nie bójcie się. Coś się w nim dokonało. Na jego ścieżce uwielbienia Boga on zobaczył, że Bóg jest wierny. Że Bóg go nie opuścił. Że Bóg jest mocny. I stał się błogosławieństwem dla swego ludu. Tak jak śpiewaliśmy: błogosław mi. Tak? Pan powiedział do Abrahama: będę ci błogosławił i staniesz się błogosławieństwem. Błogosławieństwo nie jest po to, żebyśmy się chwalili i mówili: zobacz, jak Pan mi błogosławi. Mam nowy dom, samochód mam nowy, błogosławi mi Pan. To podziel się, jak ci Pan tak błogosławi. I nie poniżaj innych, bo po to ci Pan błogosławi, żebyś był błogosławieństwem, a nie po to, żeby się wynosić. Ale Jozue stał się błogosławieństwem. Nie dość, że sam otrzymał tą odwagę, przemianę swego charakteru, swojej osobowości, to jeszcze innych zachęcał. Ale był w jego życiu taki dzień, kiedy leżał na twarzy przed Panem, płakał, sypał swoją głowę popiołem i nie wiedział, co robić. Siódmy rozdział Księgi Jozłego. Od 2 wersetu. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich: idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozłego, rzekli do niego: niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3000 mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj. A mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało przeto serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł szaty swoje i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi izraelscy i sypali proch na swoje głowy i rzekł Jozue: ach, Panie, Panie mój, dlaczego przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Obyśmy byli pozostali po tamtej stronie Jordanu. O Panie, cóż mam powiedzieć, gdy oto Izrael odwrócił się tyłem do swoich nieprzyjaciół? Usłyszą to Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi zwrócą się przeciwko nam i wytępią imię nasze z tej ziemi. Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? A Pan rzekł do Jozłego: wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. Jozue nie godzi się na to, że doświadcza porażki. Bo przecież wolą Bożą było, żeby zdobyć i rozdzielić. On miał w ten sposób uwielbić Boga. Więc on nie godzi się na to, że zostało to zablokowane. Że on staje w miejscu, gdzie nie może wielbić Boga. Bo miał wielbić Go w ten sposób. Tymi czynami, tymi dziełami, które dla Niego były przeznaczone i określone. Zdobędziesz ziemię, podzielisz ją, rozdasz. Więc Jozue modli się. Leży przed Panem. Cały dzień szuka Pana. Woła do Pana. Żali się przed Panem. Psalm 50 mówi: wołaj do mnie w dniu niedoli. Ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. I Jozue to czyni. Woła do Pana. Nie wie, co się stało. 30 paru ludzi zginęło. Wszyscy na tej sali. To jest więcej nawet niż pewnie tu nas jest. Zginęło 30 paru ludzi. Jozue jest zdruzgotany. Serce ludu stało się jak woda. Takie mocne, takie zwycięskie. Stało się jak woda. Rozlewa się, przelewa się do serca. Nijakie. Postawisz go, to stoi. Posadzisz, będzie siedział. Serce wojowników. Czy Jozue płacze nad tym, że zginęło tyle ludzi? Czy Jozue płacze nad tym, że doznali porażki? Czy boi się o swoje życie? Czy boi się o Izraela? Na czym najbardziej mu zależy? Co wtedy uczynisz dla wielkiego imienia Twego? Święć się imię Twoje. O Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. On miał to wyryte w swoim sercu. Imię Pana ma być uświęcone. Boże, co uczynisz dla imienia swego? Zginęli ludzie. Naród cały może zginąć. Ale Boże, chodzi nam o Twoje imię. Co ludzie powiedzą o Twoim imieniu? I to jest główna rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj przekazać. Żebyśmy nauczyli się modlić, tak jak Jozef. Święć się imię Twoje. Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, co się dzieje, jest to, żeby Twoje imię, Panie, było uwielbione, było uczczone, było wywyższone i nie doznało hańby przez moją postawę, przez moje życie, przez mój strach, przez mój grzech. Nie chcę przynieść Tobie hańby. Chcę otoczyć imię Twoje chwałą. Gdzie serce Twoje, tam jest Twój skarb. Pan Jezus mówił o tym. Gdzie skarb Twój, tam będzie Twoje serce. Serce Jozłego, jego skarb, to było imię Pana. Wiemy, że imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą. Ale dla niego imię Pana miało najwyższe znaczenie. Tak jak dla Mojżesza, tak jak dla Pana Jezusa. Imię Pana. Księga Malachiasza. Niektórzy Księgę Malachiasza znają tylko z dziesięciny. Ja mówię, że Księga Malachiasza to ta dziesięcina i dziesięcina. Oczywiście. Dziesięcina jest czymś minimum, co winniśmy Panu oddawać. Ale pierwszy rozdział, 11 werset. Pan mówi do swego ludu. Od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którymi sami gardzicie. Pan jest zazdrosny o swoje imię. Pan dba o honor swego imienia. I Pan kocha ludzi, którzy zadbają o honor Jego imienia. Pan otacza czcią takie osoby. Takim był Jozue, takim był Mojżesz, takim był Dawid. A teraz was, kapłani, dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Aż tak Pan dba o swoje imię. Błogosławię cię. Ale jeśli nie będziesz czcił mego imienia, szanował mego imienia, ja mogę przeklnąć Twoje błogosławieństwo. Imię Pana jest... Pan mówi, jestem wielkim królem. Od wschodu do zachodu słońca. Dwie rzeczy przeszkadzają nam uwielbianiu właśnie Boga na Jego sposób. to właśnie najbardziej ten strach. Gdzieś tam jest wygoda nasza, bezpieczeństwo, jakieś utarte wartości. Jest to strach i nasze ja. Kiedy przyszedł Pan do Mojżesza i powiedział: Mojżeszu, mam dla Ciebie zadanie. Czyli, byśmy powiedzieli, jest dzieło do wykonania. Czyli jest dzieło do wykonania. Uwielbiłem Ciebie na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. Czyli chcę, żebyś wziął się za to dzieło i w ten sposób, żebyś mnie uwielbił. I Mojżesz mówi wtedy: Panie, ale ja nie umiem. To jest to nasze ja. Ja. Jest ja takie niechętne. Ja nie nadaję się do tego. Ja się wstydzę. Ja nie potrafię. Są lepsi ode mnie. Ale Pan, kiedy przyszedł do niego, to nie powiedział mu: Mojżeszu, chciałbym, żebyś Ty wyprowadził lud Izraela, chciałbym, żebyś Ty swoją moc, ramieniem swoim mocnym wyzwolił ich. Tylko Pan powiedział: Mojżeszu, ja wstępuję, żeby ich wyzwolić. A Ty masz tam iść. Masz mnie reprezentować. To Bóg chce coś uczynić. I nie chce się posłużyć naszym ja. Mówi: to ja dokonam tego. Ale Ty masz być mi uległy i posłuszny. Czasami nasi bracia i siostry będą nas powstrzymywać, byśmy uwielbili Boga w sposób, który wydaje się nie do końca nam pasujący. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy nie dał się nakłonić, daliśmy spokój, powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Kiedy usłyszeli proroctwo, że Paweł będzie cierpiał, że będzie związany, oni zaklinali go, prosili go, żeby nie szedł do Jerozolimy. A on mówi: dla imienia Pana jestem gotów. Imię Pana jest najważniejsze. Święć się imię Twoje, jest najważniejsze to imię. Dla tego imienia jestem gotów pójść, dać się związać, a nawet cierpieć. Kiedy Jozue leżał twarzą do ziemi, przyszedł do niego Pan i powiedział: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Zdarzyło się wam coś takiego? Mi się zdarzyło. Kiedy coś bolało mnie, kiedy widziałem coś niedobrego, co działo się w kościele, i modlę się, i modlę się, i modlę się, a Pan mówi: wstań, zrób porządek. Wiecie, my czasami właśnie zamieniamy to. Modlimy się, kiedy trzeba zrobić porządek, i robimy porządek, kiedy trzeba się modlić. Bo nie chcemy w jakiś sposób uwielbić Boga. I Bóg mówi: porozmawiaj z tym bratem. Bądź tym, który w pokorze zaniesie napomnienie. A my wolimy się modlić: Boże, zmień tego człowieka. Boże, zrób coś. Boże, ratuj. Wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Podnieś się. przestań się modlić i zrób porządek. Wykonaj to, co Pan kładzie na twoje serce. Pokonaj swój strach. Pokonaj wygodę. Bezpieczeństwo. Zrób coś, czego nie chcesz. Strać dla imienia Pana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż to jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Kiedy Pan do nas przychodzi i mówi: chcę, żebyś mnie uwielbił. Chcę, żebyś poszedł drogą, którą nie chcesz iść, ale to jest droga uwielbienia dla ciebie. Często zmieniamy temat i mówimy: Panie, to jest fajne słowo. A co z nim? Myślę, że to jest dobre kazanie dla niego. On powinien to usłyszeć. Co z nim? Pan mówi: to nie jest twoja sprawa. Ty chodź za mną. Do ciebie mówię. Ty chodź za mną. Poruszam twoje serce i ty pójdź za mną. Kiedyś w czasie takiego nabożeństwa jedna z sióstr modliła się i Pan przemówił do niej, do jej ducha. I powołuje cię i pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. I ona mówi: zastanawiałam się, znaczy tak powiedział, będziesz misjonarką i pójdziesz tam, dokąd nie chcesz. Chciała zastanawiać się, do jakiego kraju nie chciałabym pójść. Pomyślała sobie: nie chciałabym pójść do byłego Związku Radzieckiego. I tam właśnie teraz przebywa. Pójdziesz tam, dokąd nie chcesz, ale uwielbisz Boga. Kochani, czy chcę uwielbić Boga? Jak bardzo chcę uwielbić Boga? Jak bardzo pragnę otoczyć Jego chwałą? Czy aż do miejsca, że zrobię coś, czego nie chcę? Co jest dla mnie trudne? Ale wiem, że Bóg do tego mnie przekonuje. Do tego mnie zachęca. Do tego mnie przynagla. Naciska mnie. Czy też będę się rozglądał i powiem: o, to jest dobre zadanie. Dla niego. Albo dla niej. To powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Mam nadzieję, że mamy to pragnienie w sercu, by uwielbić Boga, by przynieść Jemu chwałę. I wysławianie Boga jest czymś pięknym. Ale to nie zawsze jest uwielbienie. Ja lubię śpiewać. Kiedy jestem w różnych miejscach, kościołach, lubię śpiewać głośno. Jeżeli jestem w stanie przekrzyczeć Kościół, to znaczy, że Kościół jest bardzo słaby w wysławianiu Pana. W Ełku już nie jestem w stanie przekrzyczeć. Już tego już mi się nie udaje. Ale wysławianie niekoniecznie musi być uwielbianiem Boga. Dla niektórych jest to uwielbianiem Boga. Jeden z braci kiedyś opowiadał właśnie, jak w grupie pewnej chodzili po ulicach i śpiewali piosenki. A on się wstydził tych piosenek i tak z boku stawał, udawał, że tak przygląda się, że zaciekawiony jest może. I kiedy Bóg go napomniał, mówi, śpiewał najgłośniej ze wszystkich, a fałszował strasznie, więc rzucali w niego jajkami gdzieś z bloków, żeby on przestał śpiewać. Zrobił z siebie idiotę, ale uwielbił Boga. Czasami trzeba zrobić przed ludźmi z siebie idiotę, ale Boga uwielbić, uczcić Jego imię, zadbać o Jego honor. Bo możemy skończyć tak jak Jozue, któremu nikt i nic nie przeszkodziło jego drogi uwielbienia. On przeszedł całe swoje życie, dokonując dzieła, które Bóg mu zlecił i mógł powiedzieć, uwielbiłem Boga, a Bóg był wierny. I Bóg przemienił moje serce, z człowieka bojaźliwego stałem się człowiekiem odważnym, który zachęca i posila innych. A możemy skończyć tak, jak mówili z Dorzynem. Poznali Boga, ale nie uwielbili Go jako Boga. Byśmy dodali, bo bali się, bo było im wygodnie, bo chcieli pozostać w miejscu bezpiecznym. Bo ja było zbyt wielkie. Powstań, będziemy modlić się.